Czy pan prezydent chciałby udzielić odpowiedzi na te pytania, na które państwo możecie udzielić ustnej odpowiedzi?
Szanowni państwo, odpowiadając na pytanie pana radnego Wiśniewskiego, tutaj prezes spółdzielni mieszkaniowej Uniwersum podtrzymuje sformułowanie. Rzeczywiście nie mieszkaniowej, przepraszam. Jakieś przejęzyczenie, trochę niezręczne, ale w każdym razie na pytanie pana radnego Wiśniewskiego. Prezes spółdzielni Uniwersum podtrzymuje stwierdzenie, że spółdzielnia nie umieszczała tej informacji. W tej chwili spółdzielnia takich działań nie prowadzi, co nie zmienia faktu, że proszę państwa, pewien problem istnieje, tak? I o ile istnieje przede wszystkim z tymi grobami, gdzie powstańcy są pochowani łącznie z członkami rodziny i którymi się dzisiaj nikt nie opiekuje. I my się nad tym zastanawiamy, ja w tej chwili również rozmawiałem na ten temat z marszałkiem, bo przecież ten problem oczywiście najsilniej jest widoczny w mieście Poznaniu, ale dotyczy w samym mieście Poznaniu nie tylko cmentarzy komunalnych, także cmentarzy parafialnych i dotyczy także cmentarzy poza miastem Poznaniem, więc być może należałoby tutaj szukać jakiegoś rozwiązania całościowego. I o tym będziemy, myślę, rozmawiać, ale w ten konkretny przypadek dziwnie to się stało. Nie chciałbym tutaj domniemywać czy powtarzać domniemania pana prezesa spółdzielni, bo trudno jest to akurat wyjaśnić w tej chwili. Myślę, że pan radny Grześ zadał bardzo dużo pytań, prosząc o indywidualne. Rzeczywiście są sprawy indywidualne. Nie wiem, czy możemy odpowiedzieć na temat zasad udostępniania sali sesyjnej? Bardzo proszę, pan sekretarz.
Nie myślałam, że coś. Pan sekretarz, tak?
Pani przewodnicząca, panie i panowie radni. Oczywiście istnieje regulamin udostępniania sal w budynku Urzędu Miasta przyjęty zarządzeniem prezydenta miasta z 22 sierpnia 2011 roku. Akurat sale, które są na parterze, w sposób szczególny są zarządzane przez Biuro Rady Miasta i one są w pierwszej kolejności do zaspokajania potrzeb związanych z wykonywaniem mandatu radnego na spotkania komisji, na spotkania i na sesję Rady Miasta. W przypadku, gdy nie ma rezerwacji i nie ma takiej potrzeby, by blokować tą salę, również jest wykorzystywane to przez jednostki organizacyjne miasta, jeżeli chodzi o organizację spotkań mające charakter wewnętrzny. Względnie organizatorem jest biuro lub wydział Urzędu Miasta i oczywiście z udziałem również zaproszonych gości. Tak więc są zasady wynajmu tej sali. Oczywiście są sytuacje, gdzie powstają pewne wątpliwości dotyczące, czy dane spotkanie wynika z wykonywania zadań radnego, czy też jest to spotkanie o innym charakterze. To każdorazowo jest przedmiotem szczegółowej analizy i w przypadku wątpliwości są osoba organizująca spotkanie jest proszona o dodatkowe wyjaśnienia, by można było potwierdzić, że mieści się to w spotkaniu organizowanym w ramach wykonywania mandatu radnego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, parę odpowiedzi dotyczących budżetu obywatelskiego. Proszę państwa, jeszcze ostatecznych ustaleń nie ma, jeśli chodzi o kwestie, jakie kolejne projekty będziemy realizować. No, w zasadzie nie budzą żadnych wątpliwości pierwsze dwa. Trzeci projekt wymaga jeszcze pewnej dyskusji. Dzisiaj będę miał również spotkanie na ten temat. Pierwszym projektem, jeśli dobrze pamiętam, był projekt przytuliska. To za chwilę pani radnej odpowiem. W tej chwili odpowiadam, które projekty. I również pani radna mnie teraz zbiła z tropu. Kolej był drugi, a nie trzeci? Jeśli dobrze pamiętam, kolejnym projektem był Gołaj i tu mamy pewien problem, ponieważ jego kwota była wyższa niż jakby pozostająca do rozdysponowania. Natomiast Gołaj złożył tak naprawdę cztery warianty projektu. Dwa najtańsze się mieszczą w tym projekcie. Myślę, że będziemy o tym zakresie rozmawiać. Wtedy pozostanie pytanie, czy kolejny projekt, który też nie w całości by się mieścił, też jakiś zakres tego projektu, czy wejdzie następny, po prostu według tej zasady. Kilka tych projektów ma w tej chwili negatywną opinię Rady Osiedla. I teraz proszę Państwa, mamy pewien także formalny kłopot. One mają negatywną opinię, tak? Negatywna opinia nie jest elementem wiążącym tak naprawdę. Mamy pozytywną opinię mieszkańców. Całości mieszkańców Poznania, nie lokalnej społeczności, tylko ogółu, więc pozostaje nam problem. Trudno mi dzisiaj powiedzieć, jak on zostanie rozstrzygnięty. Być może kwestia przytuliska, bo głosowane było przytulisko jako takie, nie tylko z tą lokalizacją. Być może będzie poszukiwana inna lokalizacja. No, w przypadku Golęcina nie ma możliwości innej lokalizacji, jest albo tak, albo tak. Tutaj nie ma innej możliwości. Oczywiście jest jeszcze, będzie całe postępowanie administracyjne związane z przygotowaniem projektowym. Myślę, że przy Golęcinie też musimy sobie otwartym tekstem powiedzieć. Mamy jeszcze jeden problem. Musi być ktoś, kto będzie użytkował ten stadion, tak? Nie będziemy przecież budować stadionu po to, żeby stał pusty. W związku z tym musi się również pojawić instytucja użytkująca ten stadion. Mogę tylko odpowiedzieć, że problem musi zostać rozstrzygnięty w ciągu kilku najbliższych dni, ponieważ muszę złożyć Państwu propozycję do budżetu. I w propozycji, no, która pewnie będzie na początku przyszłego tygodnia gotowa, bo wiadomo, że budżet jest też parę dni przygotowany technicznie, no, będzie znana odpowiedź na te pytania jeszcze po ostatnich negocjacjach i rozważaniach. Na pewno będziemy w tej chwili proponowali pewną zmianę w procedurze przygotowywania projektu budżetu obywatelskiego w ten sposób, że opinię Rady Osiedla będziemy prosili na wcześniejszym etapie przed uzyskiwaniem jeszcze opinii Urzędu Miasta w tej sprawie. Czyli jakby to będzie jedna z wewnętrznych opinii dotyczących tego projektu, żeby no może nie wyeliminować negatywne opinie Rady Osiedla, bo oczywiście takie też mogą być poddane pod głosowanie, ale przynajmniej mieć świadomość w momencie poddania pod głosowania, że jest negatywna opinia Rady Osiedla i powiem wyciągnąć z tego pewne konsekwencje. Pan radny również w sprawach budżetu obywatelskiego mówił o sposobach głosowania. Myślę, że to jest do odrębnej dyskusji. Tak? To rzeczywiście trzeba wyciągnąć wnioski. Jest pytanie, my też się nad tym zastanawiamy. Myślimy, że jeszcze na ten temat odbędzie się dyskusja i z podmiotami, które uczestniczą w ogóle w budżecie obywatelskim i z państwem radnym, bo to jest pytanie, czy usprawnić jakoś ten system, czy go zmienić, zostawić taki, jaki jest. Są różne za i różne przeciw argumenty, więc trzeba będzie to po prostu rozważyć. Taki jest stan w tej chwili. Myślę, że w najbliższym czasie, jak powiedziałem, ulegnie on wyjaśnieniu. Jeszcze bym poprosił pana prezydenta Jaworskiego o odpowiedź na temat artystów berlińskich, którzy się nami interesują. Skądinąd, proszę państwa, dyskusja o Arsenale też zwiększyła nieco zainteresowanie. Trudno mi oczywiście powiedzieć, na ile ono jest realne, a na ile tylko jest jakimś elementem dyskusji wewnętrznych w innych miastach.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, pan radny Wiśniewski zapytał właśnie, co ewentualnie zamierzamy robić. Ja powiem tak, że my już robimy. Nie tyle, że zamierzamy, co robimy, bo oczywiście te informacje do nas wcześniej dotarły. Jakieś już rozpoznanie zostało uczynione. W najbliższym czasie, myślę, w ciągu 2 dni spotkamy się również, już jest, zadania zostały również przekazane w biuru promocji. Rozpoznajemy, aczkolwiek no, trzeba dość ostrożnie podchodzić do tej kwestii, bo pamiętajmy też, że to są bardzo różne środowiska, tak? I nie zawsze chcielibyśmy, żeby niektóre do Poznania przywędrowały, więc tu trzeba z dosyć dużą ostrożnością. Dla nas jest inny problem, nad którym też pracujemy dość mocno, to jest kwestia tego, że po pierwsze zatrzymywać w Poznaniu naszych najlepszych artystów, a również transferować tych z zewnątrz. No, ostatnio prowadzimy kilka rozmów. Właściwie wydaje nam się, że już jesteśmy właśnie... Już jest finał w zasadzie tego, aczkolwiek dopiero będziemy o tym informowali, kiedy rzecz przyklepiemy, bo akurat takie rozmowy wymagają ciszy, tak jak czasami rozmawia się o pieniądzach. Ale już będziemy mieli bardzo, bardzo szybko rozpoznanie w tym tak naprawdę, kto rzeczywiście chce się przenieść do Poznania z Berlina. I jeszcze jedno drobne uzupełnienie do tego, co mówił pan prezydent, mówiąc o mogiłach powstańców wielkopolskich. Ja chcę tylko przypomnieć, że uniwersum pokryje koszty 20-letniej prolongaty 53 pojedynczych grobów. I tak naprawdę problem, oprócz tego, że oczywiście trzeba tę kwestię, tak jak pan prezydent powiedział, rozwiązać kompleksowo i łącznie ze współpracy z marszałkiem, to problem dotyczy właśnie głównie grobów rodzinnych, tak? Czyli tych, w których spoczywają szczątki powstańców i w których chowano dalsze, przez jakiś jeszcze czas, nawet do dzisiejszego dnia chowa się rodziny, bo to jest kwestia i prawna, i kwestia tego, kto rzeczywiście może tym tak do końca dysponować. Ja tylko przypomnę, że miasto Poznań od 2008 roku odznakowało 791 mogił, a pełną inwentaryzację przeprowadzono w stosunku do 468 grobów powstańców wielkopolskich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeszcze pytanie uzupełniające. Pan radny Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Uzupełniająco chciałbym tylko właśnie prosić oczywiście o odpowiedzi na piśmie na tę kwestię. I tak jak pan prezydent słusznie zauważył, to moje pytanie było takim wywołaniem oczywiście pewnej dyskusji, bo rzeczywiście w pierwszej kolejności na pewno trzeba starać się zatrzymać tych naszych twórców, artystów tu poznańskich, tych niezależnych, a dopiero też potem starać się też zapraszać też innych, przede wszystkim też z kraju, z innych zakątków naszego kraju, nie tylko z Berlina, czyli z zagranicy, ale też być może też z innych miejsc, ale pierwszy na pewno krok, tak jak tutaj pan zauważył, i o to też na to będę chciał prosić zwrócić uwagę, do zatrzymania też naszych tych obecnych też artystów tu poznańskich. A co do drugiej kwestii też powstańczej, tutaj też dodajmy, że te tabliczki, które też właśnie Muzeum Walki Niepodległościowej z kolei tworzy i lokalizuje na cmentarzach, na pewno jest zadaniem też szlachetnym i na pewno wymagającym kontynuacji. Dziękuję.
Ja tylko dodam jedną rzecz. No, dzisiaj rozmawiałem jeszcze z panem prezesem Uniwersum, który zarzeka się, że ta naklejka, która znalazła się na grobie pana Drożdżyńskiego, świętej pamięci, jest naklejką przeklejoną z innego. On ma na to dowody. Oczywiście to nie jest czas i miejsce, żeby teraz udowadniać i szukać, ale rzecz została sprawdzona, również zweryfikowane została w ogóle te naklejki, gdzie one się znajdują, jak są lokalizowane. No ponoć od 2 lat nikt nie przykleił takiej naklejki do, od 3 lat, bo od momentu, kiedy ta cała sprawa pojawiła się, czyli to był rok chyba 2010 czy 2011. Także tutaj no, przeprosiny oczywiście są, aczkolwiek no, nie nad wszystkim da się zapanować. Tak? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent jeszcze...
Szanowni Państwo, jeszcze odpowiedź w sprawie jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 4. Czyli ja chcę powiedzieć, że szkoła aspirantów jest oczywiście w stanie przejąć, zresztą ona jest w systemie ratownictwa i jest w stanie przejąć, acz mamy informację, że wymagałaby pewnego wzmocnienia. Że to nie jest tylko tak, że może to przejąć zarówno w stanie sprzętowym, jak i osobowym, w którym jest w tej chwili. No i to jest oczywiście kwestia pewnej dyskusji, że ten być może stan zarówno sprzętowy, bo też trzeba pamiętać, że część sprzętu jest jakby wykorzystywana dla szkolenia, tak? I no, oczywiście on może wyjechać, ale trzeba zmienić ekipę, która nim zarządza. I także zwraca się na to uwagę, że po prostu część kadry w tym momencie jest wyłączona z procesu szkoleniowego. Natomiast niestety jest to grunt z naszego punktu widzenia prywatny, który w tej chwili, ten gdzie jest, znajduje się jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 4. Straż Pożarna nie ma środków na wykupienie tego terenu, a na dodatek chyba sytuacja jest taka, że Straż Pożarna środki, które ewentualnie mogłaby pozyskać, wolałaby wykorzystać na wybudowanie nowego obiektu, który by chronił zachodnią część Poznania. No i tutaj oczywiście też trzeba powiedzieć, że zachodnia część Poznania wymaga zwiększonej ochrony i analizy Straży Pożarnej, jak powiem, wyraźnie wskazują, że tam powinien iść główny nacisk w tej chwili. No więc tyle mogę powiedzieć o stanie faktycznym na dzisiaj. Wiem, że rozmowy na ten temat są jeszcze prowadzone. Jak powiedziałem, no, mamy jakąś rękę na pulsie, mamy wiedzę na ten temat, staramy się dalej to monitorować. Proszę Państwa, ja chyba w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć dokładnie, na jakim etapie są ustalenia z Volkswagenem. Bardzo wstępnie mogę powiedzieć, pozwolimy sobie przekazać może jeszcze indywidualnie, zanim nawet odpowiem na piśmie, jak to jest, bo tylko moja pamięć po prostu w tej chwili, nie chciałbym powiedzieć jakichś nieprawdziwych informacji. Mamy deklarację z Volkswagena, że pokryje ten zakres działań inwestycyjnych, który był wynegocjowany w ramach konsultacji pierwotnych z mieszkańcami. I oczywiście chcielibyśmy na tym spotkaniu mieć tego potwierdzenie i pokazać to mieszkańcom, że taka jest wola Volkswagena potwierdzona, nie tylko ustnie deklarowana. I zdajemy sobie z tego sprawę, że tutaj no, mieszkańcy nie będą tylko oczekiwali informacji o planie, tylko bardziej o konsekwencjach tego planu, które się będą toczyły poza zakresem planistycznym, więc myślę, że sugestia pana radnego zostanie przyjęta. Nie wiem, czy proszę Państwa jesteśmy w stanie udzielić informacji w tej chwili na temat tej sprawy zwrotu nieruchomości przy ulicy Fredry Mielżyńskiego. No myślę, panie dyrektorze, jeśli pan ma jakąś wiedzę, to bardzo bym prosił.
Faktycznie ta nieruchomość jest przedmiotem sporu prawnego pomiędzy tabularnymi właścicielami, państwem Mirowskich, a Skarbem Państwa reprezentowanym przez tutaj pełnomocników pana prezydenta. Skarb Państwa złożył wniosek o zasiedzenie tej nieruchomości i próbujemy przed sądem, pełnomocnicy nasi próbują przed sądem dowieść, że została spełniona przesłanka z kodeksu cywilnego, która pozwoli wpisać się Skarbowi Państwa, następnie miastu Poznań jako właścicielom tej nieruchomości.
Ja mam pytanie uzupełniające, ponieważ to o tym, to wiemy, ale moje pytanie dotyczyło tego, jakie są widoki na pomyślne zakończenie tych starań miasta, ponieważ ci sami współwłaściciele, czy ci sami spadkobiercy pół roku temu odzyskali inną nieruchomość przy ulicy Mielżyńskiego, bo okazało się, że istnieją takie dokumenty, które im to umożliwiają. Tak? I, ponieważ to jest ta sama grupa współwłaścicieli, to jakie są widoki na to, że akurat w przypadku tego dużego budynku szkolnego sprawa może się zakończyć korzystnie dla miasta, a nie odwrotnie. Jeżeli nie ma specjalnie widoków, to należałoby w pilnym trybie zabezpieczyć budynek inny szkolny. Takie było moje pytanie.
Panie dyrektorze, proszę Państwa, przepraszam, ale proszę nie oczekiwać ode mnie w tej chwili, czy w ogóle od nas, odpowiedzi na tego typu pytanie, bo prowadząc pewien spór sądowy, znaczy ja gdybym widział, że po pierwsze nie ma przesłanek na jego wygranie, tośmy go nie prowadzili. Gdybym powiedział, że nasza pozycja negocjacyjna jest słaba, jeszcze powiedział dlaczego, to w ogóle powinien nie przystępować do tego procesu, tak? No, jeżeli prowadzimy proces, to prowadzimy z zamiarem wygrania tego procesu. I tylko tyle mogę powiedzieć, że widzimy szansę na wygranie tego procesu. Ja nie chciałbym, znaczy nie mogę odpowiedzieć na pytanie, jaka jest nasza sytuacja procesowa w tej sprawie. I w innych sprawach też tak uważam, że nie powinniśmy udzielać tego typu odpowiedzi. Czy proszę Państwa, zwrócę się do dyrektorów, czy ktoś z Państwa by w stanie jeszcze udzielić na odpowiedzi na pytania, które dzisiaj padły na sali?
Przepraszam Panie Prezydencie, ja tylko tu tutaj mnie też dopinguje pani przewodnicząca Dudziak, czy pani radna Dudziak, bo pytanie dotyczyło tego, czy nie należałoby zabezpieczyć wolnych budynków szkolnych na ewentualność przegrania tego procesu, bo jesteśmy na etapie przekazywania kolejnych budynków szkolnych zwolnionych po szkołach samorządowych innym podmiotom. I właśnie to się ma dokonać w przypadku bodaj ostatniego takiego wolnego budynku. A ponieważ to dotyczy tej samej grupy spadkobierców, którzy właśnie odzyskali kamienicę, to te pytania nie są takie znowu bezzasadne. I czy jest właściwe pozbywanie się budynków po szkołach w sytuacji, w której może będziemy potrzebować takiego budynku? Takie było pytanie.
Powiem, że w sprawie budynku, które pani radna pyta, nie zamierzamy się trwale go pozbyć. Nie jest w tej chwili wystawiony na sprzedaż. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę także możliwość przegrania takiego procesu i wtedy rozważyć, jakie dalsze postępowanie byłoby najbardziej korzystne i tak naprawdę jeszcze czym będzie skutkowało to przegranie procesu, czy koniecznością wydania, wypłaty odszkodowań i tak dalej. To tak, tego typu rozważania niewątpliwie, pani radna rację, trzeba wziąć pod uwagę. Pan dyrektor, jeszcze bardzo, bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, panie prezydencie, może od końca. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk zadał pytanie, czy w strefie zamieszkania Straż Miejska Miasta Poznania może działać. Tak, mamy takie uprawnienia, a przykładem jest płyta Starego Rynku, uliczki przyległe. Tam obowiązuje strefa zamieszkania i gdybyśmy nie działali, to całkiem inaczej by to wszystko wyglądało. Kolejne pytanie zadał pan radny Adrian Kaczmarek dotyczące wywozu panu Zawiskiemu, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko, pojazdu jako tak zwanego wraku z artykułu 50a. Chcę powiedzieć tak, że czynności takie nie trwają jeden dzień od zgłoszenia. Straż Miejska dochowuje pewnej staranności, trwa to nawet kilka miesięcy. Docieramy do właściciela, powiadamiamy i tak dalej i dopiero przy braku reakcji za zgodą zarządcy drogi taki pojazd jest usuwany. Kolejne pytanie dotyczyło dzików na Morasku Radojewie. Straż Miejska przyjmuje zgłoszenia dotyczące dzików. W tym roku już jest ich prawie 250. Jest jeżeli chodzi o współpracę z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, mamy pewne procedury i te dziki zostają wyłapywane, ale co do szczegółów, to oprócz wyłapywania oczywiście są jeszcze inne czynności związane z dzikimi zwierzętami, ale to mówię szczegółowo Wydział Zarządzania Kryzysowego. Także wystarczy zgłosić, my to potwierdzamy. Jest podmiot, który wyłapuje te dziki i ma do tego stosowne procedury. Odpowiem, aczkolwiek na kolejne pytanie pani radnej Frankiewicz, przepraszam, że nie powiedziałem, dotyczące zgłoszenia z 30 października. Ja mam częściową informację i chcę powiedzieć tak, że pierwsze połączenie z telefonu 601, nie będę podawał dalej, do straży wpłynęło o godzinie 21:52. Ja szczegółowo opiszę, bo za długo by to trwało, a załatwione, odebrane połączenie było o 22:02, także nie chcę tu wskazać. Wszystkie nagrania, wszystkie rozmowy są rejestrowane, także pozwolę sobie to zgrać i pani radnej przedstawię, ale mówię, wstępna informacja tak wygląda, tak? Dziękuję.
Pani radna Joanna Frankiewicz, pytanie uzupełniające.
To znaczy ja chciałam zapytać, na czym ma polegać to zgłoszenie, czy to moje zapytanie już jest zgłoszeniem, bo ja bym musiała codziennie dzwonić i mieszkańcy by musieli codziennie dzwonić i no generalnie to trochę szkoda zajmować linię, a to jest naprawdę w tej chwili codzienna procedura jakby wychodzenia tych dzików. Ja się po prostu boję, że w którymś momencie ta procedura spowoduje, że zrobi się wiosna i znowu problem się skończy.
No i dobrze, że się skończy. I zostawcie dziki w spokoju. Przepraszam, gość numer jeden to jest pan...
opowiadając, każda osoba, która zobaczy dzikie zwierzęta, powinna zgłosić zgodnie z procedurą na numer alarmowy 986. Ja wysłałam patrol, który potwierdza to, co nie znaczy, że mając informację, że w tym rejonie dziki są, zostanie przekazany bezpośrednio do firmy, która się zajmuje tym. Aczkolwiek ułatwi to podjęcie bezpośrednich działań na miejscu, tak?
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że pozostałe odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie. Jeszcze pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Jednak uzupełniająco, bo ja rozumiem, że Straż Miejska jest uprawniona do wypisywania mandatów w strefie, tak zwanej strefie zamieszkania, ale na drogach publicznych. Natomiast jeżeli strefa zamieszkania obejmuje drogi wewnętrzne, to w mojej opinii od nowelizacji z roku 2011 na drogach wewnętrznych można wystawiać mandaty tylko wówczas, jeśli jest tam dodatkowo wydzielona tak zwana strefa ruchu. I o tą informację bym, panie komendancie, prosił.
Pan komendant.
Panie radny, również w tych miejscach możemy działać. Stosowne przepisy pozwolę sobie na piśmie zacytować i przesłać panu, tak?
Działać czy wystawiać mandaty? Bo pytanie dotyczyło mandatów.
Również, jeżeli ktoś popełnia wykroczenia, karać te osoby mandatami karnymi, tak?
Rozumiem, że pewna odpowiedź będzie udzielona na piśmie. Na pozostałe pytania także zostanie udzielona odpowiedź na piśmie. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu naszej sesji.